Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość profesor Ewa Flaszyńska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dzień dobry
pani profesor.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Porozmawiamy sobie o kobietach na rynku pracy, bo tym pani się zajmuje między innymi, ale na początku chciałem zapytać o coś, co jest bardzo mocno związane z tym, bo pojawiła się Rada do Spraw Kobiet na rynku pracy.
Tak.
Co ta rada ma zrobić? Jakie są jej zadania?
9 marca, czyli dzień po Dniu Kobiet, pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powołała Radę do Spraw Kobiet na Rynku Pracy. Nasz pomysł na tą radę i pomysł właściwie pani minister jest taki, żeby był to organ taki doradczo-konsultacyjny, złożony z różnych osób, nie tylko kobiet, bo w Radzie znajdują się również mężczyźni.
A to można być.
Można, z różnych środowisk. To znaczy są to organizacje pracodawców, organizacje związków zawodowych, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, samorządów. Oczywiście w większości są to kobiety, bo to one przede wszystkim się zgłosiły, ale też cały czas widzimy chęć nowych osób, które chciałyby w tej Radzie uczestniczyć.
A czyli ta Rada nie jest zamknięta? Nie, powstała nie koniec, czyli można do niej dołączyć, tak?
Tak, to znaczy to na razie było pierwsze posiedzenie tej Rady. I muszę panu przyznać, że było ono dla mnie bardzo ciekawe i ja też dużo, jako ja sama się z niej dużo wyciągnęłam wniosków, czy też dużo nauczyłam, ponieważ wszystkie panie miały możliwość wypowiadania się na temat właśnie, co myślą o sytuacji kobiet na rynku pracy, jakie są ich prywatne bądź też zawodowe doświadczenia w tym zakresie, czy też w tej materii. I to było dla mnie ciekawe, bo były panie z różnych środowisk, a też oczywiście panowie, ja tak może uogólniam, bo więcej było pań, były panie z różnych środowisk. Dla mnie taką ważną informacją było na przykład przedstawienie sytuacji kobiet na wsiach. Mhm. I to, z czym te kobiety w jakichś małych miejscowościach, małych gminach, czy też na wsiach się spotykają, jakie mają trudności w dostępie do rynku pracy, jakie mają trudności związane z tym, jeśli na przykład pracują, bo na przykład pracują w handlu, w sklepie, który jest jeden na terenie danej miejscowości, czy też na terenie danej wsi, i w trakcie godzin pracy nie mogą wyjść na przykład do lekarza.
No jeżeli są jedynym pracownikiem na przykład, to tak, jest poważne.
Tak, albo na przykład gdzieś nie mają gdzie zostawić dzieci, bo akurat w danej gminie nie ma, to się poprawia, bo chciałabym powiedzieć, że już coraz więcej gmin, ponad 50% gmin w Polsce ma żłobki, coraz więcej dzieci do tych żłobków chodzi, będą powstawać kolejne, bo również moje ministerstwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera powstawanie tego typu placówek i to widać, że ta sytuacja pod względem tego godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym z roku na rok się poprawia, ale wciąż jeszcze są w Polsce takie białe plamy, gdzie kobiety mają po prostu trudności w dostępie do różnego rodzaju placówek, a tym samym mają później trudność w wejście, taki powrót po urodzeniu dziecka na rynek pracy i to też było zgłaszane.
Wie pani, co tak sobie myślę, że my trochę żyjemy w takiej sytuacji, gdzie pewnie nie wszystko dostrzegamy przez różne wskaźniki makroekonomiczne, które się pojawiają. No bo jak popatrzymy na bezrobocie na rynku pracy, no to jest jeden z. Ale okaże się, że my mamy bezrobocie najniższe czasami, albo jedno z najniższych w Europie. No z Czechami tu rywalizujemy. To mogłoby się wydawać, że na tym rynku pracy to w ogóle nie ma żadnych problemów.
Wie pan co? Ale ja ciągle podkreślam, bo my patrzymy właśnie na bezrobocie w skali Polski. To znaczy mówimy, w Polsce jest
średnio
niska stopa bezrobocia.
A nie patrzymy na regiony?
Dokładnie. Ja zawsze mówię, patrzmy na regiony, ale patrzmy też na powiaty. Patrzmy na Polskę powiatową.
Czyli jeszcze niżej.
Tak, dlatego że patrzmy na te lokalne rynki pracy. Dlatego że Polska jest dużym krajem. I jest bardzo zróżnicowana. Jak patrzymy na regiony, to zobaczymy, że na przykład w Wielkopolsce niska stopa bezrobocia. Na Śląsku też niska stopa bezrobocia. Jak patrzymy na duże miasta, Poznań 1% stopa bezrobocia, czyli tak właściwie bezrobocia nie ma. Ale jedźmy sobie na Podkarpacie, jedźmy sobie na przykład województwo warmińsko-mazurskie, czy województwo kujawsko-pomorskie, ja pochodzę z Włocławka. Zobaczmy, jak tam wygląda ta sytuacja na rynku pracy, a ona w małych miejscowościach, w małych powiatach, gdzie na przykład nie ma przemysłu, gdzie nie ma dużych zakładów pracy, jest zupełnie inna niż w miastach. I muszę to i ciągle to podkreślam, że na Polskę trzeba patrzeć pod względem różnic, jak one występują, bo weźmy sobie Mazowsze. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, prawda? W Warszawie niska stopa bezrobocia, wyjdziemy na ulicę, wiszą oferty pracy, różne oferty pracy. No
to tutaj rynek jest wypaczony, znaczy wypaczony w tym sensie, że zakłamuje rzeczywistość.
Tak, ale pan redaktor pojedzie na południe, będzie pan jechał w kierunku Krakowa, będzie pan przejeżdżał koło Szydłowca. Szydłowiec, ponad 20% stopa bezrobocia od lat.
Mogłoby się wydawać, że takich poziomów w Polsce to już nie ma.
Są. Wciąż jest, jeśli dobrze pamiętam, właśnie jeśli mówimy o wskaźnikach, są 92 powiaty w Polsce, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż 10%. To jest bardzo dużo. Z czego to wynika? To znaczy te różnice w poziomie bezrobocia wynikają najczęściej z tego, że nie ma, albo się zamknęły, albo w ogóle nie powstały w danych powiatach jakieś duże zakłady pracy, które by pozwalały na zatrudnienie dużej liczby osób. Bo sam pan wie i pan i ja, że w Polsce mamy miejscowości, na przykład Puławy, duże zakłady azotowe. Jak jadę do Puław, kogo nie spotkam, zawsze ma kogoś, kto pracuje w zakładach azotowych, tak? W mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dużych zakładów, gdzie nie ma rozwiniętego przemysłu, o tą pracę jest po prostu trudniej. Oczywiście łatwiej jest na przykład w usługach, w jakichś miejscach, gdzie są rozwinięte na przykład usługi turystyczne, prawda? Nawet jeśli to jest sezonowe, to wtedy o pracę łatwiej. Ale stąd ciągle podkreślam, żeby jednak patrzeć na Polskę pod względem tego zróżnicowania, bo jest to po prostu duży kraj.
Problemów kobiet na rynku pracy też nie można jakoś uśredniać.
Tak, dlatego, że
w każdym miejscu są inne problemy.
Dokładnie. Inne problemy będzie miała kobieta w Warszawie, gdzie dostęp chociażby do opieki dla dzieci jest większy, gdzie dostęp do ofert pracy jest większy. I inne będzie miała problemy kobieta w moim rodzimym Włocławku, gdzie tych ofert na przykład pracy relatywnie jest mniej.
A da się to jakoś usystematyzować albo odpowiedzieć wprost na pytanie, jakimi pierwszymi działaniami albo jakie pierwsze decyzje taka rada powinna sugerować, albo co w pierwszej kolejności dla kobiet na rynku pracy powinno zostać zmienione?
Jak robiłam takie zestawienie tematów, które pojawiły się na tym pierwszym posiedzeniu rady, to wyszło mi 3 strony, pisane maczkiem. Tyle jest różnych problemów zgłaszanych przez kobiety i mężczyźni, którzy po prostu rozmawiali wspólnie na tym pierwszym posiedzeniu rady. I mamy taki plan z panią przewodniczącą, że przewodniczącą została pani profesor Julia Kubisa. Mamy taki plan, żeby usystematyzować tę radę i podzielić pracę wszystkich członków oraz osób, ekspertów, które będziemy do tej rady zapraszać na grupy. Na takie grupy tematyczne, czyli co innego, jedna grupa na przykład aktywizacja zawodowa kobiet, druga grupa likwidacja luki płacowej, bo to też jest bardzo ważne, bo ona też ciągle występuje, trzecia na przykład pomoc kobietom w różnych branżach, na przykład w branży handlowej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takim moim celem, który ja widzę przed sobą jako, ponieważ jestem również dyrektorem Departamentu Rynku Pracy, to wypracowanie takich systematycznych, ja wiem, jak to nazwała, pomysłów, które można przełożyć na przepisy legislacyjne, które można wprowadzić w życie. Bo najpierw jest pomysł, najpierw mamy jakąś ideę, najpierw sobie dyskutujemy, tak żeby uwzględnić różne głosy różnych środowisk i pracodawców i na przykład związków zawodowych, ale potem pomysł ten trzeba przełożyć na przepis prawny, bądź też, jeśli jest to pomysł, który mieści się w obecnie obowiązujących przepisach prawnych, na przykład na zapisy jakiegoś programu skierowanego w tym wypadku do kobiet. Tak też może być. I tak sobie wyobrażam pracę tej rady.
A ta luka płacowa, o której pani powiedziała, ona cały czas istnieje i cały czas jest poważnym problemem?
Tak, no, luka płacowa istnieje w całej Unii Europejskiej. Ona w Unii, ta różnica w zarobkach między mężczyznami a kobietami w Unii Europejskiej wynosi ponad 12%.
A w Polsce?
W Polsce...
To uśredniona dla Unii, tak?
Tak, uśredniona. Ja spotkałam się z różnymi miernikami, ponieważ bardzo trudno mierzyć lukę płacową. W Polsce powyżej 7%, czyli jest niższa niż w Unii Europejskiej, ale to zależy, kto jak mierzy, tak? Mhm. Więc chyba pierwszym, jeśli rozmawiamy o luce płacowym, to pierwszym takim krokiem powinno być jej zmierzenie, czyli wypracowanie odpowiedniego narzędzia. I tutaj
które myślę, realnie że, pokaże,
tak,
jaka ta
myślę,
luka jest.
Myślę, że to
jest
duża rola mojego ministerstwa, która właśnie realnie pokaże, ile ta luka płacowa i pewnie na jakich stanowiskach, prawda, czy w jakich sektorach, ile ona wynosi.
Pani profesor, a z czego ona wynika?
No wciąż kobiety zarabiają na wielu stanowiskach mniej niż mężczyźni, znaczy na tych samych stanowiskach mniej niż mężczyźni. Taki
no
przykład.
I właśnie, skąd się to bierze? To jest.
Ja panu powiem. Ostatnie dane pokazują, że Polska, że kobiety w Polsce na stanowiskach kierowniczych zajmują, jeśli to patrzymy na Unię Europejską, drugie miejsce. To znaczy 43% kobiet w Polsce zajmuje stanowiska kierownicze, pracujących kobiet w Polsce zajmuje stanowiska kierownicze i to daje nam drugie miejsce w Unii Europejskiej po Łotwie. Mhm. Ale jak już wejdziemy głębiej w te statystyki i popatrzymy na te stanowiska kierownicze, to zobaczymy, że im wyżej w hierarchii, czyli najczęściej w zarządach różnego rodzaju spółek, w tym sektorze prywatnym, im wyżej w hierarchii, tym jednak, im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet. I to też pokazuje, że jednak te różnice wciąż występują. Natomiast ta luka płacowa jednak zmniejsza się, ale ona ciągle jest.
Wie pani co, zastanawia mnie jedna rzecz, bo przecież jak mamy rekrutację na jakieś stanowisko, tam nie ma opisane, czy zwykle nie ma. Jakby było, to już był skandal, że kobiety albo mężczyzny na jakieś stanowisko.
Nie wolno tego robić.
Nie
tak.
Wolno. Ale tam też nie ma podane, tym bardziej, że kobieta jak przyjdzie, to będzie zarabiała X, a facet jak przyjdzie, to będzie zarabiał X plus 2. Tam są... Jest jakaś konkretna kwota zaproponowana. I co dalej się dzieje? No bo przychodzi kobieta, wygrywa konkurs i rada nadzorcza, która oferuje pensję, mówi, a skoro kobieta, to my jej damy tam 20, a jakby był facet, to mu tam powiemy 25.
No to już jest problem tego pracodawcy w tym wypadku, właśnie tej rady nadzorczej.
Ja się zastanawiam, czy to się stąd bierze, czy może w drugą stronę. Przychodzi kobieta i mówi, dobra, dostałam się, to moje oczekiwania są 20, a przyjdzie facet, powie 25.
Też tak może być. To znaczy ma pan rację w tym, że mężczyźni są jednak odważniejsi bardzo często w swoich jakichś żądaniach płacowych niż kobiety. Kolejną sprawą jest fakt, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład liczbę lat pracy wcześniej. Proszę pamiętać, że kobieta na pewien okres, na przykład urodzenia dziecka, tak, i jego wychowywania, nawet jeśli to jest tylko macierzyński i czy macierzyński i kawałek, wypada z rynku pracy. Dla mnie ważne jest więc to, żeby na przykład takim osobom, takim kobietom, które powracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, pomóc na przykład w sposób dający im jakąś możliwość szkolenia, prawda, i uzupełnienia tych kwalifikacji albo może pewnych umiejętności, które utraciła, ja mówię w cudzysłowie, kiedy nie pracowała, tak? Bo wychowywała dziecko. Natomiast być może jest tak, ja tego nie wiem, bo ja na ten temat nie robiłam badań, ale być może jest też tak, że mężczyźni, ponieważ jednak mimo wszystko oni, kobiety częściej zajmują się dziećmi niż mężczyźni i mają dłuższy ten staż pracy, to również wpływa później na ich zarobki, tak? Na wysokość ich zarobków, tak? Czyli pracodawca
czyli
może
patrzeć przez pryzmat
doświadczenia, stażu pracy i doświadczenia. Tak sobie myślę, ale to jest moje gdybanie, ponieważ akurat na temat luki płacowej nie robiłam sama badań, ale na pewno będziemy na ten temat poświęcać chyba nawet kolejne posiedzenie właśnie Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy. Właśnie ze względu na to, że jest wiele mierników tej luki płacowej, ale też jest to sam ciekawy problem w ogóle do dyskusji i do przeanalizowania różnego rodzaju sposobów jej badania, ale też jakby przyczyn jej powstawania. To o czym właśnie pan, o to, co pan pyta.
A może trzeba też trochę zacząć pracę wcześniej albo w młodszych latach, może z młodzieżą nawet, żeby trochę uświadamiać kobietom, że one też mogą pracować w zawodach, o których wcześniej by mogły nie pomyśleć. Przyszło mi takie pytanie do głowy, dlatego że kiedyś tutaj na pani miejscu na kanapie siedziała taka kobieta, która stworzyła firmę, która przekwalifikowuje kobiety z innych zawodów do pracy w branży IT. Okazało się, że to jest niesamowity pomysł i w ogóle jest wiele kobiet, które przeszły ten proces i pracują w świetnych miejscach teraz. Może to jest też obszar do zagospodarowania, pokazanie kobietom czy młodym dziewczynom, które jeszcze nie weszły na rynek pracy, ty też możesz być na przykład programistką czy ekspertką w sprawach IT.
Zgodzę się, tym bardziej, że my mamy teraz na tyle, ja nie lubię tego słowa dynamiczny i zawsze mówię, że nie lubię słowa dynamiczny rynek pracy, ale faktycznie on jest zmienny i zmieniający się ze względu właśnie na postęp technologiczny przede wszystkim. Oraz na różnego rodzaju inne kwestie, które nam do tego rynku pracy, że tak powiem, wchodzą. Na przykład ta cała zielona transformacja, prawda? Nastawienie na zielone zawody, prawda? I myślę, że pod tym kątem należy też patrzeć na kwestię, że człowiek, nie tylko i kobieta, i mężczyzna, nie musi wykonywać jednego zawodu całe życie. Oczywiście, pewnie jeden zawód będzie wykonywał lekarz, prawda, przez całe życie, czy jeden zawód pewnie będzie wykonywał prawnik. Ale w innych przypadkach my powinniśmy również dopasowywać się do tego rynku pracy. W dzisiejszych
wejdę
czasach...
Pani w słowo. Podobno dzisiaj nie istnieje 50% zawodów, w których będą pracować nasze dzieci. To te zawody jeszcze nie istnieją.
Być może, chociaż jak ktoś mi mówi, że technologia wszystko zastąpi, to ja zawsze mówię, że jeśli mi się zapcha rura, to ja będę potrzebowała jednak hydraulika, a nie komputer, tak? Więc podchodziłabym do tego ostrożnie. To znaczy, na pewno część zawodów z rynku pracy zniknie,
ale pojawią się nowe.
My dzisiaj na przykład, jak rozmawiamy o osobach starszych, to też dobry przykład dla pracy, na przyszłą pracę kobiet, bo dzisiaj na przykład te zawody, one są bardzo sfeminizowane. Te zawody z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej, czy pomocy społecznej, prawda, one głównie pracują w nich kobiety. To są niskopłatne zawody, dzisiaj mało popularne. Ale zobaczmy na rynek pracy przyszłości. Społeczeństwo się starzeje, będzie dużo seniorów.
Dziś z rynku pracy schodzi więcej niż wchodzi na rynek.
Tak, ale będzie potrzeba osób do opieki nad tymi osobami starszymi. Będzie potrzeba nawet takich osób do rozmów, osób do takiego asystowania, prawda? Więc to też powstaną nowe zawody. Więc ja myślę, że to, o czym pan mówił na początku, że powinniśmy zachęcać do przekwalifikowania się, to raz. Dwa, do takiego uzupełniania naszych różnego rodzaju kwalifikacji i umiejętności, ale też do, powinniśmy też mówić o naszych kompetencjach, czyli takim innym rodzaju, tym co my posiadamy, czy co możemy rozwijać, po to właśnie, żeby być może właśnie zmienić zawód, czy może nie zawód, a miejsce pracy, bo często to jest miejsce pracy, a niekoniecznie zawód.
Pani profesor, a czy w kompetencjach rady, czy jakby tematem, którym będziecie się zajmować, będzie też wiek emerytalny, albo inaczej to ujmę, czas, w którym, jak czas dotyczący tego, jak długo powinniśmy pracować, i kobiety, i mężczyźni. Bo wie pani co, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko pędzi do przodu, kiedy my żyjemy dłużej, kiedy żyjemy w lepszym zdrowiu, wysyłanie, czy pokazywanie 55 czy 58-latce, że ona za progiem ma już emeryturę, no to i dla niej słabe, i dla gospodarki słabe, i dla społeczeństwa. No, w kwiecie wieku człowieka odsuwamy na margines już.
Zgodzę się z panem.
Ja nie mówię, żeby to było przymusowe, ale jeżeli ktoś chce, to nie powinien mieć ograniczeń żadnych w tym, żeby pracować.
I dzisiaj nie ma tych ograniczeń.
Wszystko, ale wie pani, jaka jest mentalność na rynku. Wszystko, ktoś osiągnął wiek emerytalny, to...
Ja rozumiem, ale wszystko jest kwestią wyboru i tutaj z panem się zgodzę, że tu chyba powinniśmy promować takie kampanie wśród pracodawców, że dobrze jest zatrudniać osoby, ja to nazwę starsze, ale starsze w rozumieniu wieku, bo nie chciałabym starsze w rozumieniu takim senioralnym. Dziś mamy sytuację taką, że osoba, która nawet osiągnie wiek emerytalny, może dalej pracować, jeśli chce, bądź też może iść na emeryturę, i również dalej pracować, podjąć jakieś zatrudnienie, na przykład w niepełnym wymiarze czasu pracy. I myślę, że to jest dobry wybór. To znaczy, i myślę, że co, i zresztą jak patrzymy na statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile osób w wieku poprodukcyjnym, bo to się tak niestety statystycznie nazywa, czyli kobieta powyżej 60 roku życia, a mężczyzna powyżej 65 roku życia, jeśli popatrzymy na te statystyki ZUS-owskie, to z roku na rok widzimy, że coraz więcej takich osób pracuje. I to jest bardzo ważne, że oni chcą pracować, tak? Bo to jest ich wybór i dobre jest też to, że pracodawcy chcą te osoby zatrudniać, bo pracownik, który jest pracownikiem z jakimś określonym doświadczeniem, z określonymi kwalifikacjami, to dobry pracownik. Poza tym pracodawcy bardzo często podkreślają, że osoba w wieku poprodukcyjnym, jak to się ładnie mówi, która pracuje i którą zatrudnią, jest bardzo lojalna, szanuje pracę, i jest to najczęściej dobry pracownik, który wspólnie na przykład z osobą młodszą, tak, czyli która jest w tym zespole, tworzy taki dobry zespół międzypokoleniowy.
Tak, puentując naszą rozmowę, zastanawiam się z drugiej strony, czy to nie jest trochę też dyskryminujące dla kobiet, że one mając 59 lat muszą myśleć już o tym, że za chwilę emerytura. Wyobraża pani sobie, że w wieku 59 lat na uczelni pani mówią, pani to w sumie już za chwilę nie będzie mogła u nas wykładać.
Wyobraźnię mam bogatą, więc mogę sobie to wyobrazić. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj jednak już coraz więcej pracodawców zachęca osoby, żeby dłużej pracowały, właśnie ze względu na to, o czym pan wcześniej powiedział, że coraz więcej osób schodzi z tego rynku pracy, niż na niego wchodzi, tak? Bo mamy prawda, ogromne niedobory demograficzne.
Czyli ta świadomość pracodawców i w ogóle na rynku pracy przebudowuje nam się w tę pozytywną
tak,
stronę?
Tak, ja myślę, że na wszystko potrzeba czasu, ale tak, to już widać, że po prostu pracodawcy coraz częściej i bardzo dobrze mówią o tym i zachęcają, żeby osoby, nawet jeśli wchodzą w wiek emerytalny, nie szły na emeryturę, tylko dalej pracowały. I też osoby, które pracują, doceniają to, że mogą dalej pracować. Natomiast na pewno ważne są takie programy, był nawet taki projekt, bo realizowaliśmy taki projekt, który realizował Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, Dobry Pracownik Nie Ma Wieku.
I to bardzo ciekawy.
Tak, i to jest, był bardzo ciekawy projekt pilotażowy, finansowany przez ministerstwo, który zachęcał osoby w wieku poprodukcyjnym do tego, aby na ten rynek pracy wróciły i pracowały, a pracodawców do tego, żeby, i to się bardzo sprawdziło, żeby te osoby zatrudniać. Tutaj problemem często jest fakt, że te osoby by chciały pracować niekoniecznie w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli niekoniecznie na cały etat. Czasami jest
mówimy często o tym, że rynek pracy etatu też powinien być elastyczny. No
tak,
więc
i tu wracamy do kobiet w wieku, że tak powiem, średnim, które mieszkają w małych miejscowościach. Jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, co jest też problemem tych kobiet w małych miejscowościach, w małych gminach, jeśli chodzi o pracę, to one często mówią, że właśnie nieelastyczny czas pracy, że w dużych miastach, Warszawa, prawda, na przykład, ten czas pracy jednak jest bardziej elastyczny i bardziej dostosowany do pracownika, czy też pracowniczki w tym wypadku. Natomiast gdzieś, jak pojedziemy w Polsce, to z tą elastycznością różnie bywa. To też jest bardzo ważne, no bo na przykład, nie wiem, kobieta musi odebrać dziecko z przedszkola, odebrać nawet ze szkoły, prawda, czy z jakiejś świetlicy i tutaj ta elastyczność czasu pracy też była podkreślana. I znowu, to się wiąże i z wiekiem młodszym i z wiekiem starszym, prawda, że pewne takie mechanizmy, które można wprowadzić do pracy w ogóle, prawda, w różnego rodzaju, czy państwowych, czy prywatnych zakładach pracy, można zrobić już teraz, tak? I tylko po prostu trzeba chcieć. To kwestia po prostu pewnej odpowiedzialności osób, które zarządzają.
O, to widzę, że będziemy mieli jeszcze przed sobą perspektywę kolejnego spotkania za jakiś czas, żeby porozmawiać o tym, co się udało albo co zamierzacie zrobić. Dziękuję pięknie pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę w studiu. Profesor Ewa Flaszyńska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A to był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.